Przystanek Życie.
Dzień dobry, Anna Raczyńska. Witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Andrzej Wojciech Nowak, filozof z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan profesor zajmuje się między innymi problematyką z zakresu ontologii oraz socjologii wiedzy, dlatego dziś będziemy rozmawiać o tym, co porządkuje świat, o życiu w epoce ideologii, kryzysie nauk społecznych, ale także handlarzach wątpliwości, oczywiście między innymi. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
Panie profesorze, spróbujmy na początek wyjaśnić, czym się zajmuje ontologia, bo ja powiem tak, najkrótsza definicja mówi, że ona odpowiada na pytania, dlaczego i jak istnieje to, co istnieje. Tak, tak. Ale zaznaczyłam, najprostsza.
Tak, znaczy ona jest najkrótsza, ale myślę, że nie jest najprostsza. I oczywiście istnieją, jak filozofia ma ten urok jako dyscyplina, że istnieje wiele różnych definicji i wersji ontologii. To, czym ja się zajmuję, jest to bardzo współczesne, dość nietradycyjne podejście do ontologii, w którym przede wszystkim koncentrujemy się na ontologii rozumianej bardzo, jak powiem, przyziemnie. To znaczy interesuje nas, jak istnieje, jakie są strukturalne możliwości funkcjonowania na przykład wiedzy. I teraz pytanie ontologiczne, pytanie o wiedzę byłoby niekoniecznie, czy coś jest dobre, czy, przepraszam, prawdziwe czy fałszywe. To też jest ważne. Ale mnie bardziej by interesowało, co podtrzymuje naszą wiedzę. Jakie są obiegi wiedzy w społeczeństwie. Dlaczego pewne poglądy się rozpowszechniają, pewne nie. Czyli to jest pytanie, które odróżnia owo pytanie o czystą zawartość, tak? Czy twoje zdania są prawdziwe? Od tego, jak to się dzieje, że możesz je powiedzieć? Jak to się dzieje, że pewne poglądy stały się popularne? Jakie są podstawy? Czy nasza wiedza, mówiąc tak kolokwialnie, mieszka w szkołach? Mieszka w mediach? Czy ona zamieszkuje biblioteki? Tak, i więc pytanie ontologiczne sprowadzone z takiego bardzo wysokiego C, jak nieraz w książkach filozoficznych, byłyby takimi pytaniami właśnie zwracającymi uwagę na ową podstawę. I prosiłoby się powiedzieć materialną, ale to jest za prosto, tak? Bo ta owa materialność powinna być rozumiana bardziej subtelnie i stąd wolałbym używać słowa ontologiczne, na przykład podstawy wiedzy, niż materialistyczne. Ze względu na to, że dzisiaj mamy na przykład dzięki między innymi takim nurtom jak posthumanizm, ale też innymi, czy studium nad nauką, bardzo złożone sposoby mówienia o materialności. Tak więc to tak jakby powiedzmy na razie tyle.
No, panie profesorze, to i tak dużo, bo szczerze mówiąc, porządkowanie, zwłaszcza takiego obszaru, no jest pewnym problemem, choćby dlatego, że my dzisiaj mamy cały szereg problemów właśnie z rozgraniczeniem wiedzy od hochsztaplerstwa, wiedzy od parawiedzy. Ale ja zacznę od pytania, które jest dość istotne. Mianowicie, kiedyś wielkie systemy filozoficzne porządkowały nam świat. Pozwalały nam budować obraz, wybierać system wartości, który był bardzo spójny z tą wizją świata. A co dzisiaj porządkuje nam świat?
Okej. Okay. I to jest pytanie, które dobrze jest odpowiedzieć, wędrując przez teoretyka socjologii Millsa, który miał bardzo znane pojęcie wyobraźni socjologicznej, w którym pokazywał, że wraz z nowoczesnością stało się coś, co spowodowało rozsunięcie naszego jednostkowego życia i tych uwarunkowań większych. Nazywamy je często systemowymi. Mówiąc wprost, chociażby, tak? Jakby trzeba wpłaszczać tą wyobraźnię, o której on mówił, kiedy chcemy zrozumieć problem bezrobocia. Jeżeli jedna osoba jest bezrobotna w świecie, w którym jest nadmiar pracy, możemy przyjąć interpretację psychologiczną, że ta osoba ma jakieś cechy charakteru, które nie pozwalają jej pójść do pracy. Ale kiedy w jakimś społeczeństwie mielibyśmy 30% osób bezrobotnych, to wtedy analiza psychologiczna jest bardzo nietrafna, bo jak to mówił Mills, runęła cała struktura szans. Tak to świat jakoś taki się stał, że nie ma pracy. Więc mówienie o tym, że wtedy cechy charakteru powodują brak pracy, jest bez sensu. I wracając do pani pytania. I właśnie to, co mnie interesuje, to jest to pytanie o to powiązanie tych naszych lęków, naszych życiowych potrzeb z tym, co szersze. Tak? Ja używam wtedy sformułowania wyobraźnia ontologiczna, żeby podkreślić, że to nie tylko socjologiczne, ale także inne uwarunkowania są tutaj konieczne. I teraz to, co się w filozofii, w socjologii nieraz nazywa światem życia, czyli ta nasza zrozumiała, codzienna, jakby taka bańka, w której egzystujemy, którą obsługujemy naszymi takimi domorosłymi filozofiami. To jest bardzo ważne, że ja tutaj stoję na stanowisku bliskim chociażby Antonio Gramsciemu, że każdy jest filozofem. Znaczy, co prawda niektórzy są amatorami, a niektórzy są profesjonalistami, bo dostają pieniądze i potrafią zrobić to w sposób bardziej uporządkowany.
Ale to nie jest chyba jedyne kryterium.
No nie jest, ale chodzi o to, że my się posługujemy właśnie, żeby sobie swój świat życia porządkować własnymi filozofiami.
Pan profesor stawia takie pytanie, czyje lęki, czyja nauka?
Tak.
No i jak pan na nie odpowiada?
Dobrze. I teraz problem polega na tym, że wraz z nowoczesnością te nasze światy życia podlegają ogromnemu rozdrganiu, czy są one, umykają nam. To znaczy, żeby załatwić najprostsze rzeczy, nie wiem, umyć naczynia, pozbawić się bólu głowy, dotrzeć do pracy, poruszamy takie systemowe zależności, których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Nie wiemy, skąd się bierze nasz prąd, nie wiemy, skąd przyjeżdża nasza żywność i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, może i wiemy, ale nie zastanawiamy się nad tym.
Ale jest nie to jesteśmy w stanie kontrolować tego obiegu.
Kontrolować nie, ale jakaś tam świadomość istnieje. Ale, natomiast nie uruchamiamy tej całej maszynerii.
Ale świadomość bez kontroli może powodować nastrój Kasandry. Co z tego, że ja wiem, i nawet mogę wieszczyć na przykład rozwiązania, czy proroctwa, czy przestrzegać, kiedy nie potrafię zmienić. To może być, oczywiście wiedza jest świetna, ale jeśli ta wiedza nie doprowadzi do możliwości lepszej kontroli mojego życia, może być dla mnie źródłem właśnie frustracji. I teraz to pytanie o lęki i naukę, które rozwijałem z kolegami w książce, było o tym, żeby pokazywać, w jaki sposób zmniejszać to oderwanie. Jak uczyć ludzi oswajania na nowo tego właśnie problemu. I tutaj może, nie wiem, no przykład jakby, jak to może działać. Teraz w Wielkopolsce ma być budowana elektrownia jądrowa w Koninie. Tak? Jest jakby plan, nie wiem, do jakiego stopnia jest zaawansowany. I teraz odpowiedź technokratyczna, odpowiedź taka, która się nie liczy z uczuciami ludzi, byłaby taka, słuchajcie, elektrownia jądrowa jest bezpieczna, gdyż... I pokazujemy parametry fizyczne, techniczne, które są okej, tak? Ale ja bym powiedział, że potrzebna jest wyobraźnia ontologiczna, żeby uruchomić dyskusję i zrozumieć, że lęki ludzi, nawet jeśli nie mają podstaw naukowych, tak, są lękami prawdziwymi. W jakim znaczeniu są prawdziwe? Że prawdziwie powodują frustrację, powodują jakieś uczucia lęku, strachu, zakłopotania. I to trzeba potraktować na serio. I wtedy na przykład, mając taki problem dyskusji o elektrowni jądrowej, odpowiedź naukowa jest taka, nie bójcie się. Ale trzeba teraz uruchomić taką bardziej humanistyczną strategię wytłumaczenia ludziom, jak oni mają te lęki przerobić, a nie zostawić ich z tymi lękami na zasadzie, słuchajcie, to działa, i tu macie trudny artykuł.
I musicie nam uwierzyć.
Tak.
Ale panie profesorze, czy to nie jest też rolą edukacji, żeby przygotowywała ludzi do życia w świecie, w którym pojawia się coś takiego jak elektrownia atomowa, prawda? Jak bronion i tak dalej.
To jest właśnie jakby moja w miarę intensywna...
I tutaj ta współpraca, to znaczy nauka, wychodzi naprzeciw lękom wtedy, kiedy one się dopiero zaczynają rodzić, albo się za chwilę pojawią.
To jest ta właśnie edukacja, czy samoedukacja, czy ja używam takiego sformułowania często, społeczne obiegi wiedzy akademickiej. Jestem też uczestnikiem takiego grantu. To jest właśnie to. Interesuje nas ten sposób bycia pomiędzy, tego uruchomienia. Mówiąc tak, to jest coś, co się nazywa tak w bliskiej mi tradycji nauką postnormalną. Brzmi tak dziwnie, a oznacza po prostu naukę, która musi zaakceptować, że obywatele interesują się tym, co się dzieje w laboratorium, ale z drugiej strony, tak, żeby uświadomić, że nauka też jakby przechadza się po ulicy, że jakby musimy wymyśleć takie pasy transmisyjne, w których potrafimy tłumaczyć z jednej strony potrzeby i lęki osób, uczestników, obywateli, ale z drugiej strony umiemy tłumaczyć te odpowiedzi nauki, których udziela. Tak?
A panie profesorze, czy pan nie sądzi, że tutaj potrzebne jest też rozbudzenie motywacji, żeby ludzie chcieli sięgać, żeby jeżeli pojawiłyby się te pasy transmisyjne, to oni muszą chcieć w nie wejść.
I teraz moim takim jakby czymś, co ja bardzo bliskie jest mojemu sercu, są ruchy pacjentów oparte na wiedzę. W Polsce takim najbardziej chyba znanym ruchem pacjenckim tego typu byłby ruch Amazonek. Mieliśmy wystawę Rak, AIDS, HIV w Arsenale kilka lat temu. To był podtytuł Kreatywne stany chorobowe, gdzie była cała część poświęcona ruchowi Amazonek. Oprócz tego były części poświęcone pacjentom z AIDS. I ruchy pacjentów na wiedzę to są właśnie ruchy osób, które nie negując wiedzy naukowej, próbują tak zmieniać swoją pozycję wobec świata medycyny i nauki, żeby z jednej strony się upodmiotowić, stać się nie tylko obiektem działań medycznych, tak, ale stać się współtwórcą jakby tego, co się ze mną dzieje, współuczestnikiem. Tak? Jeszcze innym takim przykładem byłaby działalność na przykład ruchów Rodzić po ludzku, czy zagranicznych były ruchy rodzicielskie wokół ADHD w Paryżu, czy na przykład taki najsłynniejszy w Kalifornii działalność ACT UP, która w czasach epidemii AIDS odzyskiwała prawo osób chorych na AIDS do także odczarowania tej choroby z uwikłań ideologicznych, które wtedy za rządów Reagana były no, bardzo silne. Tak więc to jest jakby dla mnie taki symbol tego, do czego ja chciałbym dążyć, tak? Takiego upodmiotawiania się poprzez współuczestnictwo. I to nie jest tylko to jakby te ruchy, nie tylko one dotyczą polepszenia losu pacjentów, ale także dotyczą często zmiany widzenia tego, jak nauka podejmuje pewne problemy. Prosty przykład. Na przykład redefinicja osób chorób w wieku starszym, gdzie się pokazuje, że to są choroby, a nie tylko przypadłości z wiekiem. I kiedy zdefiniujemy je jako choroby, to się okazuje, że pacjenci w wieku starszym mogą odzyskać aktywność życia, bo mogą jakby zwrócić ten reflektor nauki. To się, jakby ta metafora jest dobra, że to nie chodzi o to, że pacjenci polemizują z wynikami naukowymi. Po prostu oni mogą zwrócić uwagę, uwypuklić palący problem, który umykał badaniom. Tak, to jest ten bycie z tym współuczestnikiem. To przekierowanie reflektora, pokazanie, że coś, co było definiowane tak po prostu się dzieje, bo się starzejemy, nagle się staje chorobą, czyli nie musi być faktem. Może być zmienione i może wpłynąć na polepszenie się dobrostanu. Tak to jest jakby. Więc ja jestem ostrożny ze słowem edukacja, ale bardziej właśnie bym używał takiego sformułowania samo upodmiotowienie w relacjach z tą nauką.
Ale człowiekowi nie pomaga w tym procesie takiego samostanowienia to, co współczesna technologia. Myślę tutaj o chaosie informacyjnym, ale też o ogromnym strumieniu dezinformacji. Dezinformacja dzisiaj nawet nie chodzi o hejt, nie chodzi o fake newsy, tylko chodzi o świadome konstruowanie informacji, które wprowadzają błąd i podważają to, co nauka zbadała, przedstawiła i opisała. I teraz problem, jak w tym chaosie wiedzy i niewiedzy, takiego przyspieszenia naukowego i hochsztaplerstwa. Jak się odnaleźć?
Okej. I tu jest od razu, pojawia się taki moment, żeby odróżnić, powiedzmy, naukę i technikę, którą lubię wymieniać w jednej całości, od jakby kapitalizmu, rynku, czy mechanizmów, powiedzmy, kapitalistyczno-rynkowych, żebyśmy nie wrzucali tego do jednej kategorii, bo to są często opozycje. Tak było w przypadku chociażby dyskusji o zmianie klimatycznej, gdzie interesy koncernów, czy interesy, no mówiąc brzydko, związane z pieniędzmi, powodowały, że tak zwani handlarze wątpliwości, mówiąc tak kolokwialnie, zamulali debatę. To znaczy wprowadzali tak wiele różnych osi dyskusji, żeby ta prawdziwa zginęła. I to jest to, od czego zacząłem naszą rozmowę. Że kiedybyśmy się skupili na dyskusji, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, to sobie na kartce możemy to rozwiązać. Ale strategie właśnie owych handlarzy wątpliwości, które pierwszym taką najbardziej znaną tą strategią, ona była z lat 50., wiązała się z reakcją koncernów tytoniowych na odkrycie połączenia między paleniem papierosów a
rakiem.
I wtedy oni sobie uświadomili, że nie mogą zanegować badań. Ale koncerny, firmy marketingowe czy doradcze wymyślili też dosłownie to sformułowanie wątpliwość jest naszym produktem, jest sformułowaniem z akt. Ono zostało upublicznione dzięki wygranym procesom sądowym później. Więc oni stwierdzili, nie możemy zanegować faktu, ale możemy sprzedać wątpliwość. To znaczy możemy tworzyć wiele alternatywnych opowieści, możemy tworzyć wiele alternatywnych historii, możemy przywoływać dziwne, różne, nowe fakty. Możemy, tak jak wskazuje Naomi Oreskes w przypadku dyskusji o klimacie, mówić, nie jesteście pewni na 100%. Jak mnie nie pokażecie 100%, to nie jesteście pewni. I to jest sposób, w którym wystarczy, mówiąc kolokwialnie, nawrzucać nowych wątków i wtedy głos, który jest głosem opartym o ekspertyzę, głosem opartym o namysł, dowodzenie, sprawdzonym dzięki badaniom laboratoryjnym, ten głos utonie w kakofonii. I to jest właśnie ten sukces, o który im chodzi. Oni nie muszą kłamać. Wystarczy, że my nie stracimy możliwość rozróżnienia głosów w tym krzyku, tak, medialnym.
No i tak się dzieje. A komu służą handlarze wątpliwości, którzy organizują wokół siebie antyszczepionkowców? No nie firmom farmaceutycznym, bo te są zainteresowane produkcją szczepionek. Komu służą antyszczepionki?
Znaczy tak, że tak powiem, mądrość internetu zbiorowa od dawna mówiła, że chociażby sam fakt szczepień niekoniecznie jest rosyjski, antyrosyjski, tak, ten motyw. Ale się okazało, że bardzo wygodnie był eksploatowany, szczególnie w okolicach przed pierwszą inwazją na Ukrainę, tą w 2014, której z różnych powodów niechętnie jeszcze niektórzy nazywali wojną już wtedy. Więc był jeden na przykład z przykładów, tak, że wprowadzanie tak silnej polaryzacji służyło siłą, którą byśmy nie kojarzyli bezpośrednio ze światem medycyny. I ta Rosja stała się takim przysłowiowym już symbolem. Także Putin miałby interes w tym, żeby nasze społeczności inne niż były rozdrgane, nie były one... No, żeby był chaos, tak? Oczywiście może to być wiele innych czynników. Tak, ja wymieniłem Rosję i Putina, bo w kontekście aktualnej wojny w Ukrainie jest to taki bardzo widoczny symbol. Tutaj polecam sobie sprawdzić.
Czytelny.
To jest anegdota. Anegdota nie jest uprawomocnioną wypowiedzią w świecie nauki, ale powiedzmy, że jako skrót w mediach może być. Sprawdziłem kilka grup, które się nazywały na przykład Stop COVID, które po 24 lutego zamieniły swoje nazwy na Stop Ukrainizacji Polski. Tak okazało się, że te same siły, którym zależało po prostu na... I to znowu, że nie chodzi o to, że jakby pani Anna Mierzyńska kiedyś sprawdzała pewnego bota na Twitterze, który potrafił w pewnym okresie obstawiać głosy antyszczepionkowe, a w jakimś innym udawać, że jest proszczepionkowy, bo jakby interesem tego kogoś, kto konstruował tego bota,
co jest jego interesem?
Było to, żebyśmy byli zagubieni. Żebyśmy nie byli w stanie ufać i żebyśmy utracili zdolność do zaufania. I to jest bardzo ważna rzecz. I tutaj jest coś, o czym rozmawialiśmy w kuluarach, że lekko świat mediów się przyczynia do tego, że na przykład taką możliwość, jak dzisiaj mam w audycji, czyli że jedna osoba z przychylnym dziennikarzem, oczywiście sceptycznym, krytycznym, może wypowiadać dłuższe wypowiedzi, konstruować pewną wypowiedź, jest coraz rzadsza. Tak? Coraz częstsze są modele, dwie gadające głowy, najlepiej, żeby się kłóciły, najlepiej, żeby były spolaryzowane, bo wtedy to jest, napędza klikanie, napędza ruch w sieci, napędza powiązane z tym oczywiście kwestie finansowe i kwestie słuchalności. I to jest jedna z takich rzeczy, które są niepowiązane wprost, ale które utrudniają nam pewne stwierdzenie faktu, że może pewne stanowisko jest uzasadnione, że kiedy ktoś, opierając się na dłuższych badaniach, wypowiada się, że szczepionki są bezpieczne pod tymi i tymi warunkami, pod takimi i takimi warunkami. My wiemy przecież, że każdy lek, każda nowa technologia przechodzi z takimi obostrzeniami. Że my jakby nauczyliśmy się tak zwanego niezdrowego sceptycyzmu. Sceptycyzm jest jak najbardziej sensowną strategią. Ale jak mówił Merton, że świat nauki powinien się kierować zorganizowanym sceptycyzmem. Czyli powinniśmy te wątpliwości potrafić uporządkować. I oni chcą, żebyśmy znaczy oni, no po prostu, mówiąc brutalnie, w mętnej wodzie wygrywają duże ryby. Czyli jeżeli przestaniemy ufać ekspertyzie, przestaniemy ufać głosom opierającym się o dowody, to rządzi argument siły. I wtedy na przykład w dyskusji nad klimatem będzie rządził ten, kto wypróbuje więcej słów, więcej szumu informacyjnego i wtedy na przykład ktoś taki jak koncerny tytoniowe czy koncerny naftowe nie będą podlegać regulacji. Nie będą musiały swoich interesów ograniczyć w imię argumentu, słuchajcie, dalsze działanie w ten sposób grozi całej planecie. Albo słuchajcie, dalsza sprzedaż niekontrolowana papierosów to jest tyle i tyle śmierci. Wiemy to, gdyż zrobiliśmy badania. A w świecie, w którym nikt nikomu nie wierzy, jest czemu my mamy ufać Andrzejowi Nowakowi, kiedy mówi te swoje historyczne rzeczy? Czemu mamy ufać ekspertom, którzy spędzili 10 czy 20 lat na badaniu? Przecież każdy głos jest równoważny, tak? W takim świecie.
No i tak jak pan profesor powiedział, w mętnej wodzie.
Tak. Duże ryby jakby.
Duże ryby czują się doskonale.
Są ukryte.
Panie profesorze, poprosiłam pana o wybór fragmentu utworu muzycznego. I tak mnie zaskoczył ten wybór troszeczkę. On jest znany, ale chciałabym zapytać, dlaczego właśnie on?
Nina Simone.
Tak.
Nina Simone i utwór Siderman jest dla mnie ważny, bo to jest utwór, jeśli się wsłuchamy słowa, o apokalipsie. Jest to utwór o tym, że grzesznik nadchodzi dzień sądu, to jest utwór w stylu gospel, oczywiście w wersji takiej, no jakby tutaj Nini Simone, że grzesznik szuka jakby ratunku i nadchodzi dzień sądu i on nie ma się gdzie schować. Chce się skryć w wodzie, ona paruje, chce się skryć w ziemi, ziemia się przed nim skrywa. I jest to dla mnie utwór, który najlepiej oddaje taki lęk apokaliptyczny, lęk, w którym nie wiemy, gdzie szukać ratunku.
Posłuchajmy. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you, Jack. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. All on that day, so I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil. The Lord said, go
Przystanek Życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest dziś pan profesor doktor habilitowany Andrzej Wojciech Nowak, filozof z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, obraz, który wyłania się zarówno z muzyki, jak i z naszej rozmowy, no, pokazuje, jak bardzo skomplikowany, ale często też i chaotyczny jest świat. Stąd może i rodzące się wizje apokalipsy, ale także przeczucia. Wobec tego zapytam pana, a co się stało z takimi greckimi kanonami etycznymi, estetycznymi już od Platona, jak prawda, dobro, piękno? One w ogóle ze współczesnego świata znikają?
Ta odpowiedź, prosi się o odpowiedź taką filozoficzno-historyczną. To znaczy, świat polis greckiej jakby był światem, musimy pamiętać, ograniczonym demograficznie, ograniczonym też geograficznie, więc jakby uzyskanie pewnego obrazu, czy poczucie pewnej stabilności świata było też łatwiejsze, tak? Oczywiście my wiemy, że jakby Platon jest niekontrowersyjny, tak? Jakby nie był jedynym Grekiem, były różne inne opcje, ale jakby jest to też opowieść, czy jest to propozycja filozoficzna, która ktoś dobrze pasuje do świata, w którym jest sformułowana, tak? W którym w miarę jednolity etnicznie, w miarę jednolity twór polityczny, jakim jest polis, pozwala uzyskać jakby taki w miarę stabilny świat uczuć. My wiemy, jak później w czasach helenistycznych i dalej to wszystko się już bardzo poważnie skomplikowało i chociażby długo później, ale chociażby dyskusje między chrześcijaństwem a gnostycyzmem, ja nie jestem specjalistą, ale odsyłam, pokazywały, jak świat, który się demograficznie powiększył, który się skomplikował, w którym się pojawiły konkurencyjne wizje filozoficzne i religijne, przekraczające ten, no nie oszukujmy się, mały świat polis, spowodowały zupełnie inne dynamiki tutaj jakby myślenia filozoficznego. Takim przykładem świetnym jest Augustyn, tak, który żyje u schyłku świata, tak, żyje u schyłku Imperium Rzymskiego, jest tym obywatelem rzymskim, na początku pełnoprawnym Rzymianinem, jakby poganinem, później odkrywa tą wtedy nową religię. I on jest takim człowiekiem przepołowionym, tak? Jakby jego świat jako Rzymianina ginie. No jakby wiemy, że to jest też świat zawieruchy, wojen. On też jest doświadczony swoim osobistym udręką. Tak ginie jego, umiera jego przyjaciel i wyznania zaczynają przecież od tego poczucia rozerwania, smutku. I wyznania są pisane jako sposób oswojenia. I to jest to napięcie, że tak jak u Platona mieliśmy tą konstrukcję, całe polis dawało, no wiemy, że tylko kilku, nie oszukujmy się, jakby to polis dla tych, którzy byli we wnętrzu domu, kobiety, niewolnicy, ci, którzy nie byli mężczyznami, będącymi głową domu, no nie korzystali, tak powiem, z uroków tego polis w takim samym stopniu jak Platon i jego koledzy. Ale wciąż ta propozycja była jakby trzymana w ramach całego systemu.
Tak. Panie profesorze, ale mówimy teraz o pewnym chaosie, który funkcjonuje w świecie pojęć, w świecie rozumienia świata, wizji świata, także w świecie nauki i nienauki, gdzie trudno znaleźć granicę dzielącą jeden i drugi obszar. Ale te zmiany dotyczą także innego systemu. Mianowicie, no, jest pan profesor takim popularyzatorem na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu świata Immanuela Wallersteina. On zakłada, że jesteśmy świadkami początku kapitalizmu, który za kilkadziesiąt lat przekształci się w nową formację społeczną. Tylko nie wiadomo jaką. Gorszą czy lepszą. I czy my musimy doświadczyć tej rzeczywistości nowej dopiero, żebyśmy mogli zrozumieć, co się stało? Czy tak powoli będziemy w stanie rozumieć, do czego się zbliżamy?
No i teraz ta teza Wallersteina o tym początku, potencjalnym początku końca kapitalizmu, oczywiście z jednej strony może się wydawać taka, mówiąc kolokwialnie, oklepana. Już wiele osób wieszczyło koniec.
Tak,
u niego się to wiąże z systemem jakby analizy, który on podejmuje, sposobem analizy, czyli myśleniu o systemach historycznych, które trwają, mają swoją ewolucję i ewentualnie wyczerpują swoje wzorce rozwojowe. I oczywiście, kiedy pisałem doktorat, ja byłem, powiem uczciwie, bardzo sceptyczny właśnie do tego fragmentu teorii Wallersteina. Uważałem, że to jest jakieś proroctwo. Nie lubiłem tego fragmentu. Ale jakby aktualnie taka nawet anegdotyczna obserwacja zmian geopolitycznych zaczęła mi jakby mówić, że może powinienem przeprosić swojego bohatera intelektualnego, że jednak może faktycznie mamy do czynienia z rozchwianiem struktur. I teraz to, co jest ważne, lekcja dla nas, nie musimy mu ufać, nie musimy ufać w jego diagnozę i jego propozycje. Ważniejszy jest praktyczny wniosek, że jeżeli by tak się stało, że mamy do czynienia z okresem przemiany, to wtedy, jego zdaniem, nasze działania mają dużo większą wagę, że jak jest stabilny system, to on trwa i wtedy nasze miotanie się, czy to jako osób, czy to jako grup, czy to jako pewnych, nie wiem, ruchów politycznych, mało zmienia. Po prostu uderzamy w ścianę. Ale kiedy następuje rozchwianie struktur, kiedy jakby następuje zmiana geopolityczna, zmiana całości układu, to wtedy, jego zdaniem, nasz wpływ taki oddolny, czy to jako grup, czy to jako jednostek nawet, może mieć dużo większe znaczenie, bo potem znowu następuje to skrzepnięcie i odtwarzanie formuły. Więc nie robiąc...
Proszę. Nie, ja chciałam tylko spytać, czy to też zależy od tego, czy to się dokonuje drogą ewolucji, czy rewolucji?
I to jest jakby pytanie, że to niekoniecznie musi być rewolucja, którą my podejmiemy. To może być reakcja na działania. To jest tak, jak mieliśmy przykład COVID-u.
Czyli taki proces nieuchronny,
tak,
po prostu.
Tak, że mieliśmy przykład COVID-u. On ma rewolucyjne skutki, ale przecież nie był rewolucyjny w znaczeniu, że jacyś ludzie zrobili rewolucję. Ale skutki, konsekwencje były rewolucyjne. I w tym sensie to jest taki analogiczny przykład do tego, jak zreagujemy, będzie nasza przyszłość. Czy wzmocnimy nasz system medycyny, czy zbudujemy nowe struktury zaufania, czy oddamy pole do właśnie tym siewcom niepokoju. Mieliśmy bardzo krótkie okienko i w Polsce, we Włoszech, w całym świecie, żeby móc zdecydować, jakie strategie wprowadzimy, jakimi głosami zaczniemy o pandemii mówić. I to było, niosło za sobą dalekie, dalekie konsekwencje. My to widzieliśmy w niektórych krajach, jak Szwecja przyjmowała inne sposoby działania, Włochy inne, Wielka Brytania inne i potem to miało ogromne skutki, Polska inne, w ilości śmierci, w sposobie tego, jak ludzie reagowali później na szczepienia, w tym, jak ufali. Więc to jest taka analogia. Tak, to niekoniecznie musimy myśleć o rewolucji, że to ludzie będą niszczyć ten system, tak? Tylko, że jeżeli pewne wzory rozwojowe się skończą, to będzie warto wymyślać, reagować, bo nie będzie już jak zwykle. Tak jak mówi to zmiana klimatyczna. Myślenie, że będzie jak zwykle, wsiądę do samochodu, pojadę do pracy i będę działał jak zwykle, może trochę bardziej posegreguję papiery, to nie jest rozwiązanie, tak? Bo świat może nam się wymknąć i zmienić nie do poznania.
Czy ten świat globalny w tej chwili, a czy on nie utknął w takim świecie ideologizacji?
Znaczy ja tutaj powiem uczciwie, że jakby do słowa ideologia mam stosunek dużo, że tak powiem, cieplejszy niż jakby ten sugerowany. To znaczy jakby nie ma nic złego w ideologiach. Znaczy nie ma nic złego w ideologiach jako pewnych spójnych propozycjach.
Ja użyłam świadomie słowa ideologizacji.
Dobrze.
Nie ideologii, świadomie, bo tak. Do ideologii mam stosunek podobny, ale ideologizacja jest już czymś innym. Jest formatowaniem jednak sposobu funkcjonowania społeczeństw, narodu, myślenia ludzi i tak dalej.
Znaczy się to trzeba byłoby odpowiedzieć w ten sposób, na ile chociażby naukowcy oddali pole myślenia o tym ideologicznym wymiarze funkcjonowania świata czy nauki, jakby tym bohaterem negatywnym dzisiejszej opowieści, tak? Czyli tym różnym irracjonalnym siewcom strachu czy wątpliwości. To znaczy, że to jest bardzo ważne pytanie dla mnie, odpowiem na moim gruncie jako naukowca. Na ile nauka powinna świadomie wypowiadać się na pewne sprawy ideologiczne, na pewnym metapoziomie, żeby kontrolować takie ramy, w których funkcjonujemy. I ja bym jako naukowiec, nie pozwolił sobie na bezpośrednie ideologiczne interwencje wśród moich studentów. Tak, macie robić tak, macie nie robić tak. Ale jest poważnym pytaniem o niezbędne minimum, które na przykład naukowiec musi bronić. Typu, jakby, nie wiem, demokracja, pewna wypowiedź o możliwości piętnowania pewnych zachowań, tak? Tutaj użyję słowa, które dzisiaj jest niemodne, zabobon na przykład, tak? Że jakby, jak to zrobić, żeby móc pewne zjawiska piętnować, żeby bronić pewnych podstawowych elementów. I to jest takie, dla mnie dyskusja o ideologizacji byłaby dyskusją, ile ideologii powinniśmy wprowadzić jako niezbędne minimum, dzięki którym demokratyczne państwo, w którym ważną rolę odgrywa nauka jako element wprowadzania potwierdzalnych i dyskutowalnych treści, powinno być broniona. Więc to jest jakby to pytanie o ideologizację, bym odwrócił. Jaka jest niezbędne minimum ideologizacji, żeby się przestrzec przed, no jakby, tymi tym szaleństwem takim, ale oczywiście nie w znaczeniu medycznym, tylko w znaczeniu rozchwiania informacyjnego.
A jesteśmy świadkami wojny idei?
Tak, znaczy to jakby...
Przegrywamy ją?
Tak, no to jest...
A kto ją wygrywa, kto przegrywa?
Do tego są potrzebne, po pierwsze, badania, które stwierdzą empirycznie, po drugie, oczywiście wchodzimy na grząski grunt.
No ale te badania są prowadzone jakoś
tak, tam. Tak, chodzimy na grząski grunt, bo od razu jakby zwolennicy różnych, że tak powiem, stanowisk w tej wojnie będą przypisywać sobie czy innym zwycięstwo, oczywiście samemu często kryjąc się na ofiarę, co jest formą walki, ale jakby nowoczesność, pewna umowa nowoczesna traci pole, to znaczy pewne pole funkcjonowania różnych naszych sposobów działania opartych o nowoczesną stabilizację świata traci grunt. I w tym sensie, kiedyś napisałem tekst, że przegrywamy wojnę idei. Że przegrywamy wojnę idei, bo nie jesteśmy w stanie narzucić jako eksperci głosu, którego będą słuchać koncerny, media. Tracimy grunt. Edukacja traci grunt, jeśli chodzi o możliwość wpływu na świat rynkowy. Tak, to ona stała się towarem. To nie ona reguluje rzeczywistość. W tym sensie ja twierdziłem, że przegrywamy wojnę idei. Tak, ten nowoczesny horyzont, w którym się umówiliśmy, co do pewnych reguł, nie jest dłużej wystarczająco broniony, moim zdaniem.
Jak trudnym przeciwnikiem jest spiskowa teoria dziejów? To pojęcie się pojawiło w książce Siergieja Nilusa w 1905 roku, kiedy on próbował, kiedy twierdził, że Żydzi próbują opanować świat, zdominować całą właściwie globalną ekonomię, gospodarkę, także w sensie militarnym. Więc no, jest pytanie, jak bardzo groźny jest ten przeciwnik?
No to jest bardzo groźny przeciwnik, bo on bardzo świetnie jest złym lekarstwem na realny problem. Kiedyś było takie sformułowanie, że antysemityzm jest socjalizmem głupców. Czyli, że na realny problem walki o sprawiedliwość odpowiadano w ten sposób. Tak, zamiast powiedzieć, wstąp do związków zawodowych, zmień swoją pozycję w pracy, wywalcz swoje prawa, mówiono, pewna grupa ludności rządzi światem. I to jest dokładnie to. W świecie tego, wrócimy do piosenki o apokalipsie. W świecie przednowoczesnym mieliśmy krótkie życie, śmierć, głód, choroby, baliśmy się tych rzeczy. W świecie nowoczesnym przestaliśmy się bać pożaru, bo mamy ubezpieczenie od ognia. Będzie smutno, ale nie koniec świata. Nie boimy się choroby, albo wielu chorób, bo wiele z nich leczymy. Czyli w pewnym sensie nie ma potrzeby być apokaliptycznym, bo świat taki nie jest. Dzisiaj dla wielu osób świat się stał apokaliptyczny na nowo. Bo boimy się tych rozwiązań, które kiedyś były bezpieczne. Tak jak na przykład szczepienia. I teraz spiskowe teorie dziejów, czy teorie spiskowe, są drogą na skróty, która jest świetnym, znaczy jest złym lekarstwem na poważny problem. I dlatego tak bardzo trudno walczyć, bo ona tym osobom w takim właśnie apokaliptycznym, przerażonym światem stanie zapewnia ukojenie, bo nagle jest rozwiązanie. Już nie musimy trwać w niepokojącym stanie ambiwalencji. Nie musimy być w tym wysiłku ciągłego zmagania się z nadmiarem wyborów. Tak? Tylko wszystko jest proste. Tam jest wróg, tam jest przyjaciel. Nawet jeśli to jest opowieść, która powoduje, że ta dana osoba czuje się ofiarą, to nadal jest pewien typ komfortu, bo jest klarownie. Więc to jest bardzo trudny przeciwnik, bo on jest łatwy. Tak, znaczy on jest łatwym rozwiązaniem. Co z tego, że negatywnym? Tak jak, nie wiem, drożdżówka jest łatwiejszym rozwiązaniem niż zrobienie sobie zbilansowanego posiłku.
I pewnie tym, dlatego tak chętnie po niego sięgamy czasem. Tak. No, myślę tutaj o tym tak, właśnie powszechnej obecności w naszym myśleniu tej spiskowej teorii dziejów. Panie profesorze, już tak nasza rozmowa zmierza do końca. Chciałabym zapytać, takie osobiste pytanie panu zadać. Czy często, albo czy miał pan taki moment, w którym był pan wdzięczny, nie wiem, losowi, sobie, że wybrał pan właśnie tę dziedzinę? Nie mówię o takiej zwykłej radości, która wynika z procesu poznawania, rozwiązywania pewnych problemów, opisywania ich, ale coś na zasadzie takiego olśnienia, coś niezwykłego. Taki rodzaj metafizycznej euforii, że właśnie wybrałem filozofię.
No to niestety takiej pięknej opowieści nie mam. Tak jak opowieść Latoura, który doznał olśnienia, kiedy jechał Citroenem i nagle świat mu się objawił w jakimś
wielu
nowym...
Wielu filozofów miało takie
olśnienie. Tak, w takim kształcie. To takiego nie mam. Raczej bym powiedział, że mam wiele takich filozoficznych wzruszeń rozproszonych i nie będę ukrywał, że jednym z takich miejsc, w których dzieje się dla mnie najwięcej, jest edukacja, seminaria, spotykanie się z studentami i studentkami. I wiem, że to jest opowieść może mało taka pompatyczna, ale jakby bardzo wiele i wdzięczność tego typu, jeśli chodzi o moją karierę zawodową, wiąże się z tym polem, że ja naprawdę odczuwam radość, kiedy widzę, jak problemy filozoficzne, pytania rodzą się w tym, co jest między nami. Znaczy, że nie są one moje, nie są do końca mojej grupy studenckiej. I to jest takie, ono się zdarza na dobrych wykładach, na dobrych seminariach, że jest taki moment, kiedy widzę, że dzieje się pomiędzy nami owo filozofowanie, ta robota filozoficzna się staje i właściwie ona nie jest żadnej z nas, z uczestników, ale się wydarzyło coś nowego, że doszliśmy gdzieś, gdzie się nie spodziewaliśmy, że zaczynając zajęcia to się zdarzy. I to nie jest pojedyncze, to się zdarza. I to jest chyba jedna z takich rzeczy, które jestem najbardziej wdzięczny, że mogę tego doświadczać.
Ja zadałam to pytanie, właśnie nie planowałam go, ale zadałam je dlatego, że widzę, z jaką pasją mówi pan o zjawiskach, które są przedmiotem pańskich badań i pomyślałam, że skoro mówi pan z taką ogromną pasją, to znaczy, że kocha pan to, co pan robi i tym samym pewnie niejednokrotnie myślał pan, że dobrze się stało, jak się stało.
Tak, no. Tak jest.
Zresztą, tak odwołując się jeszcze do pańskich artykułów, to pan kiedyś nazwał, że taki bon mot pański, że pronaukowi to pospolite ruszenie, a trole i boty to mają swoich generałów. Ja już nie będę wnikała, bo nie mamy czasu na to, żeby rozszyfrowywać on, ale to pospolite ruszenie jest takim optymistyczną puentą naszego programu. Mogę tak,
tak
sformułować.
Że tak powiem, cytując filozofa, który już się pojawił, pesymizm rozumu, ale optymizm woli. Nawet jeśli rozum widzi, że diagnozy są dość trudne, to jednak optymizm woli nie powinien nas powstrzymać od aktywności.
Mam wrażenie, że powstał nowy bon mot, którego będziemy pewnie cytowali i pana o niego pytali, panie profesorze. I bardzo dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę, za pasję, która mi się również udzieliła. Na koniec oczywiście pańskie prawo. Będzie pan mógł zapowiedzieć swój drugi wybrany przez siebie utwór.
Okej. No drugi utwór nie jest już aż tak obciążony znaczeniami, jeśli chodzi o treść utworu. Był wybrany celowo, żeby pasował, żeby z bliskiego mi regionu, czyli Afryki Północnej, a miał nas troszkę uspokoić po apokaliptycznym tonie Niny Simon.
Wobec tego posłuchajmy Dance of Maria.